Zawiedzi nas na te pole golfowe. Ja patrzę na te robaki, tych robaków pełno widzę, ale co tylko do nich podejdę, to te robaki się wszystkie chowają. A jak jeszcze spróbowałem je złapać, to jeszcze urwałem tego robaka w połowie, nie?
Historia mojej emigracji. HistoriaMoyEmigracji.com. The shows will be English and Polish. Please subscribe i zapraszamy do słuchania.
Zapraszamy do kolejnego odcinka Historia mojej emigracji. Tym razem posłuchamy opowieść Krzyśka. Krzysiek wyjechał z Polski w latach 90. Przejeżdżał przez kraj europejski, którym jest Grecja. Następnie znalazł się w Kanadzie. Miał różne perypetie związane z pracą, podobnie jak my. I również przechodzi kryzys wieku dojrzałego, czyli coś nowego. Poszedł do wojska, ja nagrywam podcast i mamy coś wspólnego. Posłuchajcie, może ten odcinek kogoś zainteresuje. Pozdrowienia.
Pewnego dnia przechodziłem, wracając ze szkoły, w biurze Heweliuszu, tu pod Heweliuszem był Orbis, biuro Orbisu. To wtedy miałem ile tam 19 lat. I patrzę, są wycieczki. Masę wycieczek było do Hiszpanii, do Turcji.
Który rok mówimy? 80, który?
88 rok. Zaraz przed maturą. Zawsze miałem ochotę wyjechać, znaczy tak coś mnie zawsze ciągnęło na zachód, nie? Bo ludzie przyjeżdżali z zachodu, mieli różne ciekawe rzeczy, zabawki, takie różne samochody, pierdoły. Masa ludzi wyjeżdżało do Niemczech, ale mnie Niemcy nigdy nie interesowały. Może dlatego, że mój ojciec był w Oświęcimiu, także nie wiem, jakąś urazę może miałem, no, jako młody człowiek. No ale patrzę na te wycieczki, ja patrzę, a ceny...
Ojciec był w Oświęcimiu?
Mój ojciec był w Oświęcimiu, ja.
No starszego tata nie miałeś chyba, nie?
No, 74 lata ma. Był dzieckiem, jak był w Oświęcimiu. Razem z całą rodziną, nie? Bo ojciec walczył, jego dziadek walczył, no zachciało im się wojować, nie? Bić Niemców, więc jego, mój dziadek był w partyzance. No i jak walczyli z Niemcami, to Niemcy nie chcieli wchodzić do lasu, bo jak weszli do lasu, znaczy nie wyszli już z tego lasu, nie? No to przyszli do wioski, całą wioskę, wiesz, otoczyli i powiedzieli, że jak oni wszyscy nie wyjdą, no to
palą.
To wszystko palą, nie? Kobiety mordują, no to wszyscy wyszli, nie? I wszystkich zwinęli.
Obojętne, czy dziecko, czy do...
Obojętne, czy dziecko, czy nie dziecko, wszystkich po prostu spacyfikowali, wywieźli do Oświęcimia.
Tak, jakieś miałem nastawienie nieciekawe do Niemcy, ani do Austrii. Znaczy nie to, że ich nie lubię, coś takiego, tak jak może historycznie, nie?
Że jakoś tak nie pasowało mi wyjeżdżać do Niemiec, do Niemiec, ani do Austrii. Zresztą oni nawet nie przyjmowali wtedy, bo ta emigracja w Niemczech się kończyła w 1988 roku. Za dużo Polaków wjechało do Niemiec i do Austrii. Przychodziłem i wziąłem te wszystkie wycieczki, Hiszpania, $300, nie?
Włochy tam sto ileś, nie? Ceny takie makabryczne, to bo to, no ja patrzę, Hiszpania mi się podobała, ale no wycieczka była chyba $340, nie? Za wycieczkę, no do Hiszpania mówię w życiu nie pojadę, za drogo, nie? Więc patrzę, Grecja, tam ona kosztowała chyba $80, coś takiego, na 6 dni. I zacząłem to sobie załatwiać, ale nie miałem ani paszportu, ani nic, więc powiedziałem ojcu, że ja bym chciał sobie wyjechać do Grecji, nie? A mój ojciec powiedział, jak chcesz, to wyjeżdżaj, ale to sobie wszystko sam załatwię. Więc ja wszystko sam załatwiałem, te wszystkie paszporty, załatwianie tych wszystkich dokumentów, wszystko sam sobie to pozałatwiałem, ale wstawili mnie na listę rezerwowych. Znaczy, nie, na listę rezerwowych na tą wycieczkę, bo było tam 44 miejsc, coś takiego, a ja byłem na liście rezerwowych. Także ja nie wiedziałem do końca, czy ja wyjadę. Ale jedna taka babka mi powiedziała, co pracuje w odpisie, nie przejmuj się tam, oni zawsze kogoś odwalą, nie? Bo to nie dostanie ktoś paszportu, a ktoś nie przejdzie z takich czy innych powodów. Nie? Więc ja byłem do końca, nie wiedziałem, że wyjadę. I dwa dni praktycznie przed wyjazdem dostałem odpowiedź pozytywną. Dali mi paszport, powiedzieli, że jadę. Chyba w czwartek to było, a w sobotę miałem wyjeżdżać wieczorem. Także to wszystko było na hura, nie?
Wow. Czyli zostawiasz wszystko i jedziesz. A wiedziałeś od razu, że
ja wracasz? Chciałem wyjechać. Bardzo.
Wiedziałeś, że nie wracasz?
No tak chciałem, ale nie wiedziałem, jak to powiedziałem, że zostaję. Nie? Ale przecież tam nikogo nie znałem w Grecji.
No, to rodzina, tata w sumie. Okej, wyjeżdżam.
Moja mama powiedziała, że ja wrócę. Znaczy ona tak myślała, że a tam niech sobie jedzie do tej Grecji.
I spróbuje.
Tak? Spróbuje, dostanie w dupę i wróci, nie? Jeszcze pamiętam, powiedziałem się z kolegami, umówiłem na taki obóz mieliśmy jechać. No ale to wszystko jakoś tak wyszło, że nie. Wziąłem bagaże, to tam ten bagaż to był kurczę chyba z 18 kg. Popielniczki, jedna popielniczka, kryształowa taka butelka, bo mama to wsadziła. Paczkę papierosów, taką dużą, 20 papierosów. Majtki, skarpetki, takie rzeczy. 1 czerwca wyjechałem, w dzień dziecka. A 2 mój brat. Wylądowałem w Grecji w hotelu Jasun, bo to była wycieczka, 6 osób.
W centrum samym.
6-osobowa, w samym centrum. Grecja mi się podobała, jak lądowaliśmy, to widziałem te wszystkie baseny na glifadzie, to wszystko. Nie. Pełno świateł. No nic, wyszliśmy z tego autobusu. Pierwsze, co mnie uderzyło, to strasznie gorąco, bo to w Polsce nie było tak jak gorąco jak w Grecji, nie? Czerwiec. Upał. I straszny huk tych wszystkich motorków i tych samochodów. Jak byłem w tym Jasonie, w tym hotelu, to nie mogłem tam spać przez 2 dni.
Tak.
I tylko takim prześcieradłem się przykrywałem.
No to jest takie rondo, oni w koło cały czas tam...
Tak, to niedaleko jest Omonia. No i byłem z takim gościem, który akurat wrócił z emigracji. To był dziadek, który miał 65 lat i on wrócił z Polski. Znaczy do Polski wrócił z Ameryki, z USA. Ja z nim byłem w pokoju. Dziadek był zabawny, bo wychodził na miasto, przywoził tylko ze sobą jakieś tam wino, coś takiego. Pocztówki pisał do swoich wszystkich tam znajomych, do swoich dzieci, bo miał dzieci w Ameryce, które się urodziły w Ameryce. No i tak z nim trochę porozmawiałem i on mnie mówi, no to co, masz trudną decyzję do podjęcia, nie? Masz parę dni i musisz zdecydować, czy zostajesz, czy nie. Ja chciałem bardzo zostać, tylko nie wiedziałem, jak to zrobić, nie? Także wykorzystałem te wszystkie wycieczki, co oni mieli na Akropol, tam do Pireusu, autobusem, to wszystko, ja to wszystko wykorzystałem. Byłem najmłodszy, bo wszystkie babki to były tak w wieku, większość to była kobiet. Ja wiem, tak mogły być moimi mamami. Miały jakieś 45 do 60 roku życia. Walizek takich to w życiu nie widziałem, jak one tam targały na ten Pireus.
Czyli to
na handel to wszystko było, nie? Autobus to praktycznie w 50% był pusty. Także sobie tam jeździłem, nie? Na te wszystkie, wiesz, miejsca, nie? Likavitos, no wszyscy znacie, nie? A te babcie tam handlowały, nie? No i przyszedł ostatni dzień. Oni zatelefonowali do mnie rano, czy żebym się zbierał. Ja powiedziałem, że zostaję. Pożyczyli mi powodzenia. Tak się zaczęła moja emigracja w Grecji.
Czyli ty zostałeś jedyny z całego tego?
Zostało nas 5 osób. Zostałem ja, który byłem najmłodszy. Na mnie młody mówili, także tak zostało przez większość emigracji, akurat jak wtedy byłem w Grecji.
Teraz już nie mówią młody.
Teraz już nie mówią młody, ale wtedy miałem 19 lat, także nie spotkałem takich ludzi. Tak młodych wtedy. I zostały dwa małżeństwa, które... No, oni mieli jakieś tak 27, około 30 lat. Małżeństwa dwa zostały i ja. Także zostaliśmy w tym hotelu. Na drugi dzień poszliśmy do innego hotelu. Ja zostałem razem z tymi wszystkimi bagażami. No, oni wyszli na cały dzień i zaczęli szukać pracy. Ja tam siedziałem z tymi bagażami. Ale w międzyczasie, zanim jeszcze wycieczka się skończyła, to nawiązałem kontakt z takimi ludźmi, którzy zostali w Grecji. I oni po prostu powiedzieli do mnie, że jak ja zostaję, to dali mi tam adres. Ja byłem u nich raz. Żebym do nich przyszedł. Jak już zostanę na tej wycieczce. No i jak ten dzień się skończył w hotelu razem z tymi małżeństwami, co byłem, to po prostu na koniec dnia pojechałem tam. Miałem trochę trudności ze znalezieniem tego, ale znalazłem. I z tymi ludźmi utrzymuję kontakt do dzisiaj. Rzadko, ale utrzymuję. Z Grześkiem.
Oni są w Kanadzie?
Też są wszyscy w Kanadzie. Tylko, że to są ludzie starsi ode mnie. Ja do nich mówiłem, proszę pana, to pierwsze było... Panowie zostali w Polsce, bo oni mieli po 30... Wojtek miał 30, chyba 6 czy 38 lat, Grzesiek miał 25, Piotrek też miał 25, ja byłem najmłodszy gówniarz, nie? 19 lat. Ale kontakty mamy raz na jakiś czas, nie? Gdzieś się spotkamy w sklepie, czy czasami na jakichś tam weselach, coś takiego, zawsze ten kontakt w Hamiltonie istnieje. No ale anyway. No i na drugi dzień pojechałem z Grzeszkiem do takiego miasteczka Palini. I tam zostało. Palini jest między Atenami a wyspą Ewi. W połowie drogi mniej więcej. Także to jest jakieś 15-20 km za Atenami. To jest takie małe miasteczko.
Ale co tam było? Zbieranie jakiegoś...
I tam zostałem, pracowałem w stolarni. To była moja pierwsza praca u takich dwóch Greków. I mieszkałem u takiej Greczynki. To był taki mały domek i ja taki pokój wynajmowałem u tej Greczynki. I tam pracowałem w stolarni, tam się zaczęła moja przygoda ze stolarką. Robiłem takie różne... Grecy mnie uczyli robienia stołów, takich różnych rzeczy, nie? Miałem szczęście w tym, że oni pracowali i robili wszystkie rzeczy na zamówienie. Także miałem kontakt z takimi bardzo bogatymi Grekami. Glifada, Kifisia. Tam jeździliśmy po prostu te meble... Oni sprzedawali tym Grekom, nie? Mieli takiego Volkswagena starego. Te meble ładowaliśmy na tego Volkswagena.
A czy nie było robione na zamówienie, tylko po prostu no, co zrobił, to pojechał i sprzedał, tak?
On robił, na przykład przychodzili Grecy, miał taki salon i mówili, że on chce ten stół, taki stół, nie? I on robił te stoły tak, jak oni chcieli. Bo on miał taki, po prostu miał...
Taki salon, tak?
Taki salon wystawowy u góry, a na dole była stolarnia. Także on po prostu część, jaką chciał kupić jakiś ten stół, to on mu sprzedał, ale Grecy mieli różne, nie? Większy, chcieli większy stół, mniejszy stół, chcieli mieć dębowy albo sosnowy, takie różne rzeczy. Więc myśmy robili to na dole. I oni mnie uczyli tam. Także grecki złapałem przez pół roku praktycznie, jak tam pracowałem. Także zacząłem już rozumieć trochę po grecku i się uczyć. No ale po pół roku się wyprowadziłem stamtąd, znalazłem pracę w Atenach i to tak się skończyła moja przygoda z greckim językiem, bo jak już wpadłem w towarzystwo polskie w Atenach, ja po prostu się przestałem uczyć tego greckiego.
Nie musiałem.
Nie musiałem, bo tam było dużo było Polonii. Wszyscy mówili po polsku, ja mieszkałem z Polakami. Ktoś mnie zaprowadził do tej całej organizacji Lideryki, ja już nawet nie wiem, jak tam trafiłem, ale w każdym razie mnie tam zaprowadzili. Ja się zgłosiłem, chciałem wyjechać do Nowej Zelandii. Także jak rodzicom napisałem, że ja wyjeżdżam do Nowej Zelandii...
To się załamali,
otworzyli mapę.
Koniec świata.
I mi napisali, że ja chyba zwariowałem, że to jest koniec świata. No ale po pół roku dostałem odpowiedź, jak pojechałem ponownie do Lideryki, że już Nowa Zelandia się skończyła, bo oni tam mają jakiś kryzys gospodarczy, to były koniec lat 80.
Tak, to się zaczynało wszędzie.
I Australia tak, też się skończyła, także ja nie miałem żadnego wyboru. Się zapisałem do Kanady i do USA, miałem praktycznie taki wybór, nie? Ale do USA nigdy nie chciałem wyjechać, bo oni mówili, że tam muszę mieć jakieś, czy byłem karalny w Polsce, jakieś takie różne numery jakieś polityczne. Ja nie miałem, ja byłem czysty, nie? Także Kanada
nikt cię nie gnębił w Polsce.
Tak? Nikt mi nie gnębił. Także Kanada została i czekałem na tą Kanadę. Po roku czasu poznałem moją żonę na jednej z imprez.
Obecną żonę.
Obecną żonę. Którą... Obecną. Jesteśmy już kurde ile? 23 lata, tak?
O kurde.
Od 89
roku.
No, się znamy od 89 roku. To jest 22 lata się znamy. No i ona wyjeżdżała do Kanady. No i potem je sponsorowała, nie? Ale zanim wyjechała do Kanady, zanim ja przyjechałem, to minęło następne, nie tam, chyba 7 miesięcy.
Nie przeszło mi, tak?
No wyjechała dziewczyna do Kanady, jej nie przeszło i mnie sponsorowała. A ja w tym czasie jeszcze się włóczyłem po Grecji, nie? Miałem różne ciekawe prace.
A grzeczny byłeś?
Byłem grzeczny chłopak. A miałem różne ciekawe prace wtedy, bo pracowałem w takich bogatych dzielnicach, na Glifadzie, Kifisi. No wszystko wtedy tylko pracowałem na budowie. Stolarkę już zostawiłem, bo pracowałem przez pół roku w tej stolarni. Jak już się wyniosłem do Aten, bo w międzyczasie mój brat przyjechał, to razem po prostu jakoś tak doszło do tego, że razem mieszkaliśmy w Atenach. Ja tam trochę znałem po grecku, także jak on do mnie przyjechał, także to wszystko się ustabilizowało, mieszkaliśmy razem. W Grecji miałem jedną ciekawą pracę, znaczy jedną miałem bardzo ciekawą pracę na Krecie, to była przygoda, byłem chyba 3 miesiące w Arbii. To była jedna z takich ciekawszych prac i coś zobaczyłem, a takie nieciekawe prace to miałem na Peloponezie, zbieranie pomidorów, to był jeden wielki niewypał, gdzie pojechałem tam, miało być złote Eldorado i byłem tam tylko jeden dzień, powiedziałem, że już takiej pracy nie będę w życiu wykonywał.
Co się tam przeraziło?
Te pomidory rosły na ziemi. To nie takie pomidory, jak mieliśmy wyobrażenie w Polsce, że takie krzaczki. To były takie dzikie pomidory, rosły na ziemi, normalnie na ziemi, tak jak ziemniaki. I oni to zbierali, robili z tego sos pomidorowy. No ale trzeba się było walczyć z tym robactwem, z jakimiś różnymi takimi, kurczę, larwami, skorpionami. Kurczę, jak ja to zobaczyłem, to miałem dosyć tego. Zbieraliśmy w takie...
Walczyć to znaczy co, atakowały cię? Nie.
Nie, no nieprzyjemnie to było zbierać z ziemi. Yeah. To robactwo, gorąco.
A te pomidory były rozwalone, czy nie zależało im, czy one są dobre, czy nie? Tylko pomidory...
Po prostu je zbieraliśmy, to wszystko takie. I oni to robili, przemiał z tego na taką... Na sos pomidorowy. To był taki sos pomidorowy, to takie inne tak, pomidory. Tak. Nie były takie okrągłe pomidory, to były bardziej takie podłużne.
Rozumiem.
Ja tam zbierałem to tylko przez jeden dzień, jeszcze powiedzieli, że to będzie złoty Eldorado, że za skrzynkę tego będą nam płacili 80 drachm. Także każdy myślał, jaka to będzie duża ta skrzynka. Czy to będzie taka jak od Coca-Coli skrzynka, czy większa? Jak zobaczyliśmy te skrzynki, to one były takie 2-3 razy jak od Coca-Coli. Także jak ja pozbierałem to przez tam chyba pół dnia, to dałem sobie spokój, powiedziałem, tego nie będę w życiu robił. Poszłem do namiotu, wyspałem się i na drugi dzień połowa z nas wróciła. Chyba nas pojechało, 8 chyba nas pojechało. Chyba nas połowa wróciła, 4 zostało, bo akurat przyjechali świeżo do Grecji, nie mieli pojęcia o innych pracach i zostali. Zdałem. Jedną jeszcze ciekawą, co pracę miałem w Grecji, to było, jak pracowałem z ludźmi z Bliskiego Wschodu. Z Egiptu, z Palestyny, z Syrii. Z nimi rozwoziłem takie olbrzymie plakaty. Takie plakaty, co się wieszało na
reklamy.
Na reklamy. Mhm. No i to rozwieszaliśmy tam.
Czyli smarujesz klejem plakat?
I przyklejamy. To były plakaty papierosów, jakichś tam kurde wódek, rozebranych półnagich dziewczyn, coś takiego, nie? To rozwieszaliśmy, nie? No i miałem z nimi tam styczność, akurat był Ramadan, to oni mnie zapraszali na Ramadan. Oni w dzień nic nie jedli, nawet wody nie pili, a wieczorem smażyli kurczaki. I się obżerali, mnie zaprosili raz na taką imprezę. Dosyć ciekawa praca była i taka. Oni nawet byli przyjemni ci ludzie z tego.
Konkretnie.
Dużo z nich było z Egiptu. Niektórzy byli Niektórzy byli chrześcijanami z Egiptu. A Egipt i Grecja, no to z historii wiemy, że oni mieli jakieś takie... Kleopatra była przecież Greczynką, nie? Aha. Także oni mieli jakiś taki historyczny układ, nie? I dużo ale... z nich po prostu wyjeżdżało tam na dorobek, ale mi się wydaje, że oni tam zostali. Nawet jeden miał Greczynkę żonę. Szef główny, który był Egipcjanin. Siedem miesięcy na mnie czekała, przysłała mi sponsorstwo, bo to musiała załatwiać tutaj wszystko w Kanadzie. O tyle dobrze, że dziewczyna znała angielski, także miała, jak przyjechała do Kanady, to szybciej to wszystko złapała, nie? No i po 7 miesiącach ja przyjechałem do Kanady.
Pierwsze wrażenie?
Pierwsze wrażenie było okropne. Pamiętam, że, bo przyjechałem w zimę, to było w lutym.
Właśnie.
Żegnaliśmy się tam na lotnisku, no to wiesz, tam z tymi kolegami jak się żegnałem, no to wiesz, płacz i tak dalej, bo niektórych już nie zobaczyłem, nie? Jakieś tam wzruszenia były, nie?
Rzucałeś się śniegiem z kolegami na lotnisku w Grecji?
Nie, w Grecji gorąco, to luty, ale ciepło było, nie? A ja tu przyjeżdżam w lutym, a tu kurde, minus 29 stopni. Także na lotnisku ja tego nie widziałem, nie? Iśka mi macha, cześć, razem ze swoim bratem.
Coś tak wolno ręka chodzi.
Minus 29 stopni, weszliśmy do tego autobusu, takiego jeszcze bałaganu w tym autobusie nie widziałem. To był autobus, który jeździł z lotniska, to taki transfer, nie? Pełno tych jakichś puszek, jakichś takich kurcze, tych worków od tych wszystkich chipsów, nie? Bo to pełno tych ludzi jeździ, w tym każdy to wyrzuca i to taki śmietnik, jeden wielki śmietnik.
Obcokrajowcy?
Ja nie wiem, kto to był, ale mes był, to pamiętam. No i jak przyjechaliśmy na miejsce, to mi się podobały takie domki kanadyjskie, bo to wyglądało jak takich, na takich filmach tych z Disneya, bo to, te domki to były szeregowe. Moja żona mieszkała wtedy razem ze szwagrem w Toronto, w dzielnicy Small Portugal. To było niedaleko tej wielkiej wieży.
CN Tower?
CN Tower, ja. Na CN Tower od razu na drugi dzień byłem na CN Tower.
Od razu.
Chciałeś się zabić, czy?
No, pojechałem tam, żeby zobaczyć, jak to jest, nie?
Skoczy z góry.
Pracowałem trochę na czarno, tu i tam, na różnych farmach i takie inne różne rzeczy, jak na przykład jedna z lepszych robót, jaką miałem w Kanadzie, to na przykład było zbieranie robaków. To była fantastyczna praca.
Miałeś latarkę na głowie?
Miałem latarkę na głowie, miałem taką tą puszkę przy jednej nodze, drugą puszkę przy drugiej nodze z talkiem, no i powiedzieli, że też to jest złote Eldorado, bo Chińczycy potrafią zarabiać po 100 dolarów na dzień. Chińczycy i Wietnamczycy.
Czyli na noc.
Na noc, ja. Wietnamki, że tak dobrze te robaki zbierają.
Były za wysokie, żeby...
Ja poszedłem na te robaki, zbierałem je chyba tylko 4 godziny. Jeszcze mu pamiętam, mówili, to dobrze, kurczę, zobacz, jest pełnia księżyca, to te robaki będą lepiej wychodzić. Zawieźli nas na te pole golfowe. Ja patrzę na te robaki, tych robaków pełno widzę, ale co tylko do nich podejdę, to te robaki się wszystkie chowają. A jak jeszcze spróbowałem je złapać, to jeszcze urwałem tego robaka w połowie, nie?
Za połówkę robaka nie płacili cały cenę.
No i zebrałem tego za 5 dolarów i powiedziałem, dałem sobie spokój z tymi robakami. Powiedziałem, w życiu nie będę zbierał tych robaków.
Czyli jaka to jest trik? Trzeba być po prostu szybkim, nie?
Trzeba być szybkim i jakoś podchodzić, żeby nie robić... dużo tego hałasu, ale te Wietnamki to one potrafiły zebrać dosłownie tam taka puszka była, taki galon tej puszki, tam było prawie 3 litry, nie, tych robaków. Oni wtedy za tą puszkę, no nie wiem, ile płacili, 15-20 dolarów, no ale to trzeba było uzbierać tego, to było like 2 kilogramy tych robaków, nie? No to one potrafiły zebrać wtedy 6 takich puszek, 15 dolarów, to stuwa wychodzi, nie, prawie 20. Mhm.
Ty byłeś żonaty już wtedy? Czy
jeszcze wtedy nie byłem, jeszcze pamiętam, jeszcze sobie nowe dżinsy zmarnowałem na tych, bo jedna z tych latarek, jakiś kwasni wyciekał i po prostu przepaliło nowe dżinsy, które sobie założyłem do takiej pięknej roboty.
Nowe dżinsy na robaki.
I that's it. 4 godziny i powiedziałem, że w życiu nie będę pracował na tych robaki.
A nie przyszło ci do głowy, żeby się z taką ożenić jedną?
Co, Chinko?
Ona by zarabiała stówkę co noc.
Nie. Yeah. I by dobrze wyciągała te robaki, nie?
No musiała dobrze.
Jak jest szybka wyciąganie robaka.
Musiała dobrze ciągnąć te robaki.
daj spokój, co za praca.
Ty, ale to, nie, na przykład takie night vision, to myślisz, że to było dobre? Dobre chyba, nie? Bo wtedy nie straszysz robaka.
Daj spokój, kurde. Nie mówcie mi o tych robakach, to jeden wielki niewypał, kurde, that's it.
Czyli pomidory pierwszy, robaki drugi.
Ja bym szybciej zebrał te robaki, wykopując je, niż je zbierać, jak one wychodzą na tym polu golfowym.
Nie.
No nie wolno było kopać?
Co to na
pole golfowe szkodać?
Trawka...
Pacy przychodzą grać w golfa, a dziury są.
Ta trawa to była tak ścięta jak ten karpet. Normalnie taka, taka trawka miała może kurde z 3 mm.
Jakby do grania, nie?
To... Taka do grania, nie?
To powinno być łatwiej tej robaki wyciągnąć.
Tak.
I to w nocy to chodziliśmy tam. To wiesz, foksy chodziły. W nocy nas wywieźli, nawet nie wiem gdzie, jakimś vanem. I tam chodziłem po tym polu golfowym. A ja w międzyczasie znalazłem pracę po tych wszystkich moich perypetiach z tymi robakami i tak dalej. No jeszcze pracowałem na farmie czasami przy zbieraniu siana, takich różnych rzeczach. Znalazłem pracę w końcu jako, jako pomocnik mechanika w Alan Candy. To jest taka fabryka, co robi cukierki w Hamiltonie.
To jest polska fabryka.
Polska?
W Alan Candy chyba wszyscy Polacy tam robili.
No dużo Polaków nas tam wtedy pracowało, no. To nas tam było trochę.
Polacy lubią cukierki.
I... Ja tam pracowałem, takie instalowaliśmy takie piece nowe. Trzeba było to wszystko złożyć, bo to były takie piece do wypiekania tych cukierków. No ale jak to skończyliśmy instalować, to mnie zwolnili. Ja jeszcze miałem jakieś takie wyrzuty sumienia, że może źle pracuję, a to, a tamto. Ale to praktycznie myśmy skończyli tą robotę i nas po prostu wylali, nie?
Zrobiliście swoje.
Zrobiliśmy swoje i nas po prostu wywali, nie? Taki jest kapitalizm. No i akurat... I akurat wtedy przyszło, że dostałem, że do szkoły wracam. Na English Second Language, czyli naukę angielskiego. No i wróciłem do tej szkoły i tam chodziłem chyba przez 3-4 miesiące, może nawet więcej, już nie pamiętam dokładnie. Poznałem różnych Polaków, płacili mi za tą szkołę, tam minimalnie płacili. No i wtedy zacząłem się uczyć angielskiego, a ten angielski mi ciężko przychodził. No nie jestem zbyt zdolny do języków, ale jakoś tam sobie zacząłem radzić. Jak skończyłem ESL, to postanowiłem, bo słyszałem, że Polacy idą tutaj do high schoola, do szkoły średniej, żeby się nauczyć języka. No i postanowiłem, że ja też pójdę, że nie zrobię tego błędu, co zrobiłem w Grecji, że będę tylko wśród Polaków, tylko trzeba iść na głęboką wodę. W szkole, to potem znalazłem pracę po tym koledżu. Pracuję tam do dzisiaj, ale po 10 latach pracy w ofisie zaczęło mi się nudzić. Brzuszek zaczął mi rosnąć, zacząłem być mniej aktywny. No i pewnego dnia przychodziłem i patrzę, a tutaj jest, że można się zapisać do Wojska Kanadyjskiego. Także wstąpiłem do ofisu, zapytałem się, czy w ogóle się nadaje do tego wojska, czy mogę się zapisać? Oni powiedzieli, że jak najbardziej, bo przyjmują do wojska do 54 roku życia. Tylko muszę zdać się wszystkie egzaminy sprawnościowe i takie rzeczy, nie? Także ja mówię, że... Zapisałem się do tego wojska, no i...
Dobra, zapisałeś się. Pierwsza rzecz, która zawsze ja przy takim pomysłem do mojej żony, to by, nie wiem, chyba by spadła z wyra. Powiedziała, weź się facet do pamięci, co ty robisz, nie?
Ja mam...
Ona to podeszła do tego, że twoja żona patrzyła na ciebie i to powiedziała.
No, moja żona...
Nie wiesz, co dzisiaj?
No, moja żona jest bardzo wyrozumiała. Mówi, jak chcesz, to się zapisz. Zresztą jej ojciec był w Wojsku Polskim, zawodowym. Był sierżantem, starszym sierżantem.
No, ale on musiał być po stronie komunistycznej, tak?
No tak, no ale teraz to się wszystko zmieniło. My jesteśmy po stronie NATO, także to nie ma żadnego znaczenia do nas. No się powiedział, jak chcesz, to
a co, zapisz. A co na to twój tata w ogóle usłyszał?
Mój ojciec, nic, tak jakby szokowany, nie? W tym wieku do wojska przyszedł dziadek na polskie warunki. No ale nic, poszłem zapisać się pytam, czy nie jestem za stary, no bo to już, ja już miałem prawie 37 lat, a ja tu do wojska chcę iść, no to przecież... Jeszcze jeden powiedział taki Kanadyjczyk, że wojsko jest dla młodych ludzi. Także ja mówię, Boże, to na pewno odpadnę, nie? Bo to trzeba przejść przez te wszystkie egzaminy i trzeba przejść przez ten bootcamp, jak to się nazywa, nie? Przez te 3 miesiące tego całego... tego ćwiczenia. No ale nic, no zapisałem się do tego wojska, zdałem te wszystkie egzaminy. No i się zaczął ten trening. No i... sam fan był, nie?
Znaczy, ciężko było przejść ten trening?
Było nas 54, a skończyło nas...
Stary?
No, ludzie byli w różnym wieku, tak od 17, 18 roku życia do praktycznie 50 roku życia. Bo ja spotkałem ludzi, którzy całe życie pracowali tutaj Kanadyjczyków i zawsze chcieli wstąpić do wojska, ale nigdy nie mieli czasu, nie? Bo to jest jakaś... jakieś wyrzeczenie, nie? Musisz iść i trenować, nie? Są treningi, musisz iść trenować. Także spotkałem ludzi nawet w wieku 49-50 lat. Ja nie byłem, nie byłem najmłodszy, byłem raczej ten ze starszych, nie? Jeden z najstarszych. No, ale jak nas zaczęło 54, to nas skończyło 26 ten trening. Ludzie odpadają po prostu, niektórzy się nie nadają, nie?
Czyli jaki przedział wieku został?
Przedział wieku został. Ja byłem najstarszy. Ja byłem najstarszy, ten co skończył ten kurs akurat, co my byliśmy, nie?
Bo a czy ci wszyscy 50-tki podpadały?
Nie, 50 też zostali, ale niektórzy nie podpadali, chłopaki młodsze, co mieli po 24, 26, 18, im to po prostu nie odpowiadało, nie? Rano wstawać o godzinie 4:40, biec 10 km, robić pompki.
A gonili wtedy, czy nie?
Trening jest bardzo intensywny. Ja byłem w piechocie, także trening jest dosyć intensywny.
Ale to są ci główni kapitanowie, którzy tam mówią, wstawać, go.
Tak.
Ty nie możesz tam do nich się za bardzo postawić, czy coś, tak?
Znaczy, nie,
oni są mili, oni proszą, żeby wstać.
Trzeba się, tak jak w każdym wojsku, trzeba słuchać się rozkazów i wykonywać. Z tym tylko, że tu jest dobrze, że nie ma żadnej fali, że nie ma czegoś takiego, że starsi żołnierze cię mogą pobić, coś takiego. Nie ma takich rzeczy. Tu jest wszystko po prostu bardziej profesjonalnie, nie? Wszystko jest okej. Okay. Masz słuchać rozkazów, jak się nie nadajesz, nie będziesz biegał, skakał i tak dalej, to ci to powiedzą, słuchaj, stary, się nie nadajesz, nie? Albo sam zrezygnujesz, nie ma jakich, bo to wszystko ochotnicza armia, nie? Wszystko jest na ochotnika idzie. No i dużo ludzi po prostu rezygnuje, nie? Bo widzą, że to nie jest dla nich i wiesz.
Ale jest chyba jakaś radocha, jak przejdzie przez to wszystko, nie? No. I że ja dostałem się.
Ja jest tak, to ja wstąpiłem do tej armii, żeby, ja nie wiem, tak jakoś sprawdzić samego siebie, czy jestem zdolny w ogóle to zrobić, no bo iść do armii mając 20 lat, a iść do armii mając 40 lat, prawie, i robić to samo, co 20-letni chłopak, to są dwie różne rzeczy, nie? To trzeba rano wstawać, rano biegać, robić pompki, tak samo jak 20-latek. Także ja przeszłem przez to wszystko i nie wiem, czasami tam chłopaki żartowali, nie? Ty ważny, dlaczego tam, kurde, tak to robisz, to i tamto, nie? A ja mówię, że chyba Czarnobyl Radiation. Także biegaliśmy razem i wszystko było okej, nie?
Ci młodzi nie mówili do ciebie tata, czy coś takiego? Nie.
Czasami mnie nazywali, nie, old man, nie, stary, słuchaj, rób to i tamto, nie?
Aha.
Ale to raczej na takiej zasadzie...
Żartu.
Jako żartu, nie? A tak to nie miałem żadnych niczego. Jak jesteś na basic training, to masz różne treningi, nie? Jeden właśnie z takich treningów to było latanie helikopterem. Z punktu A do punktu B, no i mieliśmy różne exercise, nie? Różne ćwiczenia. Adrenalina jest duża, nie? Chłopaki słuchają mi. Słuchają muzyki na słuchawkach, lecisz tym helikopterem, czuj się jakbyś był na wojnie, w Wietnamie, nie?
Puszczasz sobie muzykę,
tak jak ja sobie puszczałem jakiegoś rocka i latasz tym helikopterem, czujesz się po prostu... Nie, masz pistolet, nie? Masz naboje, masz te wszystkie rzeczy, nie? To wszystko jest po prostu ćwiczenia, nie? Także to nie ma jakichś takich ostrych nabojów, nie? Ze względu na bezpieczeństwo, nie? Ale zawsze też trzymam. Jest frajda, nie? Adrenalina jest bardzo duża.
Co ci opowiada?
Co mi opowiada raz na jakiś czas, nie? Pracodawcy, także pracodawca daje mi po prostu raz na jakiś czas, że są jakieś ćwiczenia i tak dalej, daje mi po prostu...
A musi ci dawać? Jest jakiś taki przepis?
Nie, musi mi dawać takiego, ale...
Czy jakbyś się nie zgodził, to mówisz, sorry, nie mogę mieć wojska, jak to jest?
Nie, nie mógłbym wtedy jechać na ten exercise, na ćwiczenia nie mógłbym jechać. Nie? A tak to jadę na ćwiczenia. I...
Jakie są zalety tego, że jesteś w wojsku? Co? Będziesz miał dodatkową jakąś emeryturę, prawda?
No są tam pewne zalety, masz jakąś dodatkową... Nie wiem, jakaś taka satysfakcja, że możesz coś zrobić, nie? Ja bym chciał na przykład pomóc ludziom, nie? Nie to, że jechać na wojnę, ale jakieś takie pokojowe misje. Dlaczego nie? Ale są różne misje pokojowe, nie? Że wyjeżdżają chłopaki, nie?
O czym nie możesz mówić?
O czym nie mogę mówić? Nie, w ogóle chyba nie mogę mówić o wojsku.
Nie, no jak nie możesz? Mówimy o rzeczach... Każdy wie, że w Kanadzie jest wojsko, każdy wie, że nie jest prywatne, że jest płacone masz normalnie za to, czy tak jak w Polsce teraz, nie? W Polsce
no,
też chyba.
Ja, to tak jak w Polsce jest mniej więcej.
Też jesteś w NATO, Polacy są w NATO, nie?
A, dużo jest innych ludzi.
Z muzułmanami spotkałeś?
Spotkałem. Z całego świata można spotkać. Nie jest
modlili tak... cię też?
Nie, no nie widziałem, nie, ale... Można spotkać z całego świata praktycznie ludzi, nie? Spotkałem ludzi z Rumunii, z Rosji, Polaków. Tylko wszyscy muszą mieć obywatelstwo kanadyjskie. Spotkałem ludzi z Indii, Brytyjczyków.
Z Indii?
Tak, ja, z Indii. Ja.
A mieli czapkę czy turban?
Nie, normalnie nie mieli turbanu. Chociaż niektórzy też noszą turban, nie?
To te czapki nie mogą nać.
Znaczy ludzi z Indii, urodzonych w Indii, ale to wszyscy są Kanadyjczycy. Kanadyjczycy, nie?
Tak.
I synów emigrantów różnych, nie? Byłych, znaczy polskie nazwiska noszą, czy czeskie, czy rumuńskie, ale ich rodzice się urodzili w...
Dużo kobiet jest w wojsku tutaj.
Dużo kobiet?
Tutaj na przykład nie ma żadnych fal, nic takiego tutaj nie ma, nie? Z tego co ja się nasłuchałem w Polsce, nie? Ci ludzie byli w Polsce i opowiadali, że tam wystarczy, że żołnierze ci kazali to i tamto zrobić.
A co, jakieś romanse?
Herbatę, czy coś takiego, nie? Ja nie spotkałem, ale na pewno są, nie? Na pewno są jakieś romanse.
A kobiety się trzymają razem, czy nie?
Ja wiem. A, no bo to tak, wiesz...
No, że to ja są miejscu.
No jak masz kurde, załóżmy 3 czy 4 kobiety w oddziale, to jest zrozumiałe, nie? Że raczej co? Ze sobą idą na kawę mniejsze, nie? Okay. Wiadomo, ale mają, niektóre są dobre.
Po prostu i są
taki
to,
tubułek,
to lubią,
czy... Ile waży taki tubułek?
Nie wiem, ma 60 pandów, coś takiego. Z całym ekwipunktem.
To jest tego trochę, żeby dźwigać.
No trochę jest, nie? Nie, no dużo jest dziewczyn, które coś chcą zrobić, są w tym... jak to się nazywa? Pielęgniarki, różne takie rzeczy, nie?
O, zawód chcą zrobić.
Nie, bo ty jesteś jako na przykład, możesz... tak jak na przykład ja jestem technikiem, a jestem tam w wojsku, nie? Ale jest dużo dziewczyn, które... mają inne zawody, czy mężczyzn, nie? Ja na przykład ja spotkałem różnych innych elektryków, inżynierów, tych sanitariuszy, co pracują po cywilnemu, nie?
Medyczny lekarz.
Medyczny, tak to, cały przekrój ludzi spotkasz, nie? To nie jest tak, że wiesz, spotkasz ludzi bardzo wykształconych i mniej wykształconych.
Blisko nie? Jesteście razem? Czy jeden rzeczywiście, jeden za drugim jest bardzo, czy raczej nie?
Nie, ja, raczej tak, bo jak mam wykonać coś, to ja. Oni ci uczą, żebyśmy pracowali w grupach, nie? Znaczy jako takie grupowe, nie? Bo wojsko to jest grupa, nie? Nie ma jakichś takich konfliktów. Ja, nie ma jakichś takich konfliktów. Czasami są jak wszędzie, ale nie ma takich jakichś tam, wiesz, konfliktów, żebyśmy się tam bili, coś takiego. Raczej jest wszystko profesjonalne, nie?
Ale zdarzają się.
Ja osobiście nie widziałem. Czasami jakieś tam spięcia takie nerwowe, nie? Że jeden na drugiego coś tam powie, ale tak normalnie to nie ma. Raczej...
Trzymają oni, dlatego że dyscyplina jest, czy po prostu naturalnie?
Naturalnie, ci co odpadli, to odpadli, a ci co są, to są, nie? Nie ma żadnego przymusu. jak jest, jak byłem bardziej przestraszony czy coś takiego, to jest rappelling, jak się schodzi po murze na sznurze takim. No to to jest dosyć ciekawe. Noga się powinie, to wisisz do góry nogami.
Tak?
Ja, to wtedy to jest dosyć przeżycie takie jest, nie? Jak tego nigdy przed tym nie robiłeś, nie? Bo to jest szkolenie. No tak, to dosyć ciekawy.
Ale jest przepaść rzeczywiście duża?
No nie, jak schodzisz z czteropiętrowego budynku, no to to się wydaje, że nie jest wysoko, dopóki nie wejdziesz na ten budynek. I wtedy jest wysoko.
I ktoś ci asekulturuje na asek?
Nie, to wszystko jest zrobione tak pod ćwiczenia, nie? Dosyć ciekawie to wygląda i dosyć takie mocne przeżycia są, wrażenia.
No zobaczmy, sprawdźmy.
Jest to pewna forma, jakiś obowiązek, nie? Trzeba jechać na...
Teraz masz rodzinę, to jest ciężko.
To jest ciężej, jest ciężko to powiązać, życie rodzinne z armią, nie? Bo to jest jakieś wyrzeczenie. Musisz jechać na jakiś poligon i tak dalej, no musisz jechać, nie?
A jeszcze w pracy, jak ci nie dadzą wolnego, to też...
Jak nie, no ja, to są jakieś takie, wiesz, nie? To jest to trochę inaczej to wygląda.
Czego się wyrzekasz, jak jedziesz na poligon na 2 miesiące?
No nie, na 2 miesiące nie, ale jak jesteś, kurczę...
Na przykład miesiąc,
to...
Czego się wyrzekasz?
Musisz rano wstawać, masz te wszystkie...
Czy jak wstajesz rano?
Wstajesz rano o godzinie 4, o godzinie 5, zależy. Najlepsze jest to, że potem wracasz do normalnego życia cywilnego, to... Jesteś zadowolony. O, jestem w air condition, ładnie w ofisie siedzę, robię sobie to i tam. To jest sobie przypominać, że tam niestety, kurde, byłeś na polu, kurde, grzało, paliło. I to jest takie to, nie? Że to... Potem doceniasz to, co masz i patrzysz na życie trochę inaczej i patrzysz na armię trochę inaczej, że to, co oni robią, też jest dobre. Mają różne inne wartości. Mi się podoba. Jestem w rezerwie, to jest takie w czynnej rezerwie.
Armia jest też ochotnicza.
No tak, ale to podpisujesz, przecież to jest tak, jak jesteś policjantem, czy jesteś lekarzem, nie? Przecież to jest jakaś służba dla kraju, czy strażakiem. Nie możesz sobie powiedzieć, że dom się pali, a ty nie wejdziesz, nie?
Ja już dzisiaj nie jestem strażakiem.
Wiesz, to są pewne zobowiązania, które podpisujesz, nie? Tak każdy z nas, nie? Jest w pracy, to przecież nie możesz powiedzieć, że nie będziesz tego czy tamtego robił, nie? Z tym, że w rezerwie jest na tyle... że to jest takie powiązanie życia w armii i życia cywilnego. I to jest najbardziej trudne jest to, że ty jesteś po cywilu i nagle jak jedziesz na jakiś poligon, czy jedziesz na jakiś tam czy jakiś taki inny exercise, to nagle zmieniasz się z życia cywilnego w życie wojskowe. To czasami nie sprawia to, bo to jesteś normalnie po cywilnemu, nie? A tu nagle jesteś w wojsku, nie? Przez następny miesiąc czasu.
Tak, patrzę,
czy i czasami masz takie trudności się z dostosowaniem się przez ten dzień, dwa, nie? Potem to wszystko wraca. Po 18 latach powrotu do Grecji jako turysta, to widziałem trochę to inaczej. Dalej mi się to podobało, ale teraz już bardziej spokojnie jako turysta z żoną. Widziałem więcej rzeczy więc miałem więcej czasu zwiedzać niż pracować tak jak w Grecji wtedy, nie? I byłem bardziej na luzie. No, Grecja się zmieniła, jak my byliśmy wtedy w latach 80, pod koniec lat 80, to nie, na przykład nie widziałem, nie było emigrantów. Znaczy, myśmy siebie poznawali, Polacy, po Polak Polaka poznał, jak byliśmy na ulicach, ale nie widzieliśmy innych emigrantów. Teraz jak pojechałem, 3 lata temu jak byłem, to masę emigrantów z Bliskiego Wschodu, masę emigrantów z Europy Wschodniej, którzy pracują na statkach, różne dziewczyny w hotelach, Rumunki, Bułgarki.
Sprzątają.
Chłopacy jako mechanicy na statkach, Rosjanie, Bułgarzy, Albańczycy. To się zmieniło i masę różnych innych emigrantów z Irak, Iran, Pakistan, to wszystko widać na ulicach, szczególnie w dużych miastach, Ateny, bo tak na wyspach nie zobaczysz tego, nie ma tego, ale w dużym mieście, jak w Atenach, to... Ale życie takie ogólne to jest słońce, woda,
piwo zimne.
Było wesoło, chyba, że będzie dobrze.